Wydawnictwo Pauza przedstawia. Loren Groff. Dzikie bezkresy. Przełożył Jerzy Kozłowski. Czyta Hanka Chojnacka-Gościniak. Nagranie Pike Voice audiobooki. Mojej siostrze Sarze. Rozdział pierwszy. Księżyc skrył się za chmurami. Wiatr zacinał lodowatym śniegiem. Przez szczelinę w wysokiej czarnej palisadzie, pozornie zbyt wąską, by mógł się przez nią przedostać człowiek, przecisnęła się na zewnątrz w bezkresną i przeraźliwą dzicz. Kaptur miała nasunięty nisko na twarz. Była drobna, zarówno chuda, jak i po dziecięcemu niewysoka, a głód ogołocił ją z ciała jeszcze bardziej, do samych korzeni, włókien i ścięgien. Lecz nawet tak wygłodzona i oślepiona ciemnością poruszała się szybko. Podniosła się ostrożnie, potknęła przy pierwszym kroku, o mało nie upadła. Odzyskała jednak równowagę i zaczęła biec, mknąć po zmarzniętych bruzdach pola i łodygach wyschniętych zbóż, które już latem poczerniały, jałowe, skarlałe od zarazy. Chyżej, dziewczyno, popędzała siebie i jej nogi w swoim lęku i bólu niosły ją szybciej. Te porządne buty ukradła synowi pewnego szlachcica, pacholęciu o połowę od niej młodszemu, lecz podobnej budowy, które zmarło minionej nocy na ospę, z wysypką niby rdza rozchodzącą się po wychudzonych członkach. Te skórzane rękawice i grubą opończę ukradła swojej pani. Przegoniła obraz tej niewiasty z łkaniem klęczącej na zmarzniętej ziemi podwórza w tym piekielnym miejscu. Z każdym krokiem, im bardziej się oddalała, słabł uścisk wszystkiego, co tam zostawiła. Jednak na ciemnej ziemi rozciągającego się przed nią pola coś dziwnie zamajaczyło i gdy mknęła przed siebie, spostrzegła, że to koszula żołnierza, który 2 tygodnie wcześniej został przyłapany, jak powoli się czołga, uciekając przed potwornościami fortu ku potwornościom puszczy. Przebył połowę drogi do linii drzew, kiedy cień, który padł na ziemię w ciszy, zgęstniał, urósł i wreszcie przybrał postać najbardziej przerażającego tuziemca, wojownika o 2 głowy wyższego od mężczyzn z fortu, który wzbudzał lęk jeszcze większy przez to, że nosił na ramionach szeroką, ciemną pelerynę z indyczych piór. Jedną ręką chwycił pełzającego z trwogą żołnierza za włosy i wyciął mu w szyi nożem długie, mokre, czerwone usta. Puścił go, by ten zbroczył krwią ze swojego serca zamarzniętą glebę. I teraz trup leżał rozciągnięty haniebnie na ziemi. Od tamtej pory nie pochowany, bo żołnierze z osady byli teraz zbyt słabi i tchórzliwi w swoim wygłodnieniu, by go ściągnąć z powrotem. Minęła nieboszczyka, a gdy jego smród opuścił wreszcie jej nozdrza i była już prawie w lesie, znowu się zawahała, bo myśl o tych 2 mężczyznach zrodziła myśli o innych, którzy być może kryli się wśród drzew, czyhając na nią w puszczy. I teraz, gdy próbowała przebić wzrokiem leśny mrok, w coraz czarniejszym cieniu każdego drzewa widziała zaczajoną postać, może uzbrojoną w nóż, topór albo strzałę, z zimnym, morderczym błyskiem w oku. Przystanęłaby zaczerpnąć tchu, ale nie miała wyjścia. Zebrała się w sobie i ruszyła dalej. I gdy tak biegła, każda wyobrażona postać okazywała się cieniem. Postanowiła uciekać i tym samym porzuciła wszystko, co miała. Dach nad głową, dom, kraj, język, jedyną rodzinę, jaką znała, małą Bez, którą się opiekowała od urodzenia, gdy sama była dziecięciem, może 4-letnim. Swoją niewinność, pojmowanie tego, kim jest, marzenia o tym, kim mogłaby kiedyś zostać, jeśli tylko przeżyje czas wielkiego głodu. Nie myśl o tym, dziewczyno. Napominała siebie. Nie myśl o tym, bo inaczej zemrzesz z żalu. I nie obejrzała się ani razu na blask ognisk w forcie, które malowały na czerwono nocne niebo nad osadą. Była niepiśmienna, ale głęboko wierząca, dobra i pobożna. Słuchała pastorów, gdy czytali ze świętej księgi. Śledziła ich słowa i przyjmowała je całymi długimi frazami do wiadomości. Los żony Lota nauczył ją przeć cały czas do przodu, bo ta, gdy uciekała z zniszczonej Sodomy, odwróciła się tylko raz i przez własną słabość i gniew Boga zamieniła się w słup soli. Dopiero gdy znalazła się w lesie, wiatr odsunął dłonie od jej policzków i spod spódnic. Wśród drzew było cieplej, jednak wcale nie ciepło. Stanęła i przycisnęła czoło do chropowatej kory sosny i jej szorstkość ją tam zatrzymała. Wszelkie światło, jakie mogło padać z nieba, nie padało wcale, albowiem niebiosa pokryte były grubą warstwą chmur. Puszcza przed nią tonęła w egipskich ciemnościach, chociaż w zagłębieniach drzew lśniły krostki śniegu. Oddech miała urywany i z trudem go uspokoiła. Pozwoliła ciszy wniknąć w siebie, w las. I ta cisza powlekła wspomnienie jej trzeszczących kroków i dziewczyna zastanawiała się, czy te hałasy nie zbudziły aby mężczyzn z fortu lub rdzennych mieszkańców tego lasu, tych znanych i tych nieznanych. Jedni i drudzy mogli się w tej chwili do niej zakradać. Nasłuchiwała, ale wśród szelestów i świstów wiatru, wśród dźwięków zimnych konarów ocierających się o inne, jak przy strojeniu skrzypek, nie wyjawiała odgłosu kroków ani trzasku łamanych gałązek, aczkolwiek brak dźwięków nie stanowił dla niej prawdziwego pocieszenia. I wreszcie, gdy krew przestała jej szumieć w uszach, usłyszała nieopodal strumień, wodę szemrzącą pod lodową pokrywą. Ruszyła przed siebie jak najśmiglej i jak najciszej, a gdy pod stopami odkryła gładkość lodu, potem zaś dostrzegła wąski korytarz kamiennego koryta, który wiosną obmywały wezbrane wody, podążyła wzdłuż strumienia na północ, wdzięczna, że może umknąć ostrym gałęziom i krzewom, które smagały jej twarz i chwytały za ubranie. W ciemną noc biegła i biegła, a zimno, mrok, knieja, strach i bezmiar tego, co straciła, wszystko to razem pomniejszało jej dawne ja, aż nie zostało z niego nic. Nic nie jest niczym. Nic to coś bez przeszłości. Prawdą jest też, pomyślała dziewczyna, że bez przeszłości nic może być wolne. Z czasem jej sparaliżowany ucieczką umysł znów zaczął pracować, myśleć. Zdała sobie sprawę z wpatrzonych w nią oczu. I chociaż wyobrażała sobie, że to wrogie spojrzenia ludzi, w istocie były to oczy lasu przypatrującego się tej nowej istocie o świszczącym oddechu i ostrym ludzkim smrodzie stawiającej głośne kroki. Wszystkie nocne ptaki i wędrujące zwierzęta znieruchomiały w cichym zdumieniu, gdy dziewczyna je mijała. I dopiero gdy stworzenia te nie widziały już i nie słyszały biegnącej, a resztki woni jej trwogi zanikały w otoczeniu pełzających stworzeń, gdy można było wyłowić tylko ślad jej zapachu z liści, ziemi i ze śniegu poruszonych jej stopami, dopiero wtedy czas puszczy zadrżał i ruszył do przodu, zaś rozdarcie dokonane przez biegnącą dziewczynę zasklepiło się. I leśne stworzenia wznowiły codzienne czynności zaspokajania głodu. Ledwie kilka godzin po tym, gdy je minęła, stała się dla nich dziwnym snem, słabo pamiętanym pośród pilnych potrzeb chwili. Minęły minuty, może godziny, nie sposób było tego określić, w każdym razie długi i gęsty kawał czasu, kiedy biegła na północ brzegiem strumienia, gdy wtem spostrzegła głębszy, ciemniejszy połysk blisko miejsca, gdzie stąpała po miękkości lodu i zrozumiała, że to płynąca swobodnie woda uwolniona spod zamarzniętej skorupy. Pochyliła się i zsunęła skórzane rękawice, chwyciwszy je zębami, po czym wcisnęła skostniałe dłonie między uda, aż odtajały i mogła poruszać palcami. Otworzyła worek, który niosła w jednej ze sztywniałej ręce, sięgnęła do środka i wyciągnęła skradziony cynowy kubek. Zanurzyła go w wodzie i pociągnęła tęgi łyk. Zimno przecięło ją przez środek od góry do dołu jak czubek noża, aż zabolało. Zęby zaszczękały w kościach czaszki. Żołądek, pusty od 4 dni, zaprotestował przeciwko tej obfitości wody. Schowała kubek i podkasawszy opończe i spódnicę, przytroczyła sobie worek do pasa przy samej skórze, żeby czuć go przy sobie i czerpać pocieszenie z jego bezustannej bliskości. Chciała zanurzyć się w niewielkiej śnieżnej zaspie i zasnąć. W głowie kręciło jej się i dudniło. Wiedziała jednak, że nie może tego zrobić i zmusiła się, żeby brnąć do przodu, przed siebie, coraz dalej. I gdy biegła, modliła się w duszy. Boże, który prowadzisz cichych i oświetlasz drogę pobożnym, zechciej mi wskazać pośród wszystkich moich wątpliwości i rozterek, co mam czynić, ażeby duch mądrości zachował mnie od wszelkich błędnych decyzji, ażebym ujrzała Twoje światło i nie upadła na Twej prostej drodze. Nasłuchiwała czegokolwiek, co przekazałoby jej boską wolę, niskich zawodzeń nocnego ptaka, Bożego wysłannika, zmiany w brzmieniu wiatru. Lecz w odpowiedzi rozlegał się jedynie odgłos jej kroków i zimnego wiatru, owiewającego obojętny las. Tak więc biegła dalej i gdy starała się poruszać jak najciszej, przypomniała sobie o pociesze piosenki i pomyślała, że może ona ogrzeje jej trwogę, aż ta w niej stopnieje. Więc zaśpiewała w duchu najweselej, jak tylko potrafiła. Ze smutków zimy śmieje się wiosna, ubrana w zieleń i radosna, dana, dana, dana i tak dalej. Choć znała wiele piosenek, tylko ta jedna wyszła jej na spotkanie. Dziwiła ją ta nieobecność w głowie, gdyż kiedyś, w poprzednim życiu, była małą trefnisią, roztańczoną, roześmianą, rozśpiewaną. Wiedziała wszakże, że taka istota może istnieć tylko tam, gdzie wolność i pobłażanie dopuszczają śmiech. Było więc naturalne, że w czasie ucieczki wszystkie pozostałe piosenki się rozwiały. Mimo to ta jedna przyniosła jej tyle otuchy, ile mogła, choć w takiej opresji pociecha była niewielka. Księżyc zaczął ukazywać swoje oblicze i las pokryły wstęgi światła i ciemności ze smużącym się pod nimi śniegiem. Coś się spruło w niebie, które nie cięło już jak wcześniej igiełkami lodu, lecz sypało miękkimi, powolnymi płatkami, które gromadziły się na starszej warstwie bieli i maskowały jej ślady. Dziękuję ci, zacny śniegu, za tę pomoc, pomyślała. Biegnij, dziewczyno, mówił śnieg, sypiąc bez ustanku. Niebawem z nieba spłynęły głosy. Początkowo nie potrafiła wychwycić, co mówiły, wtem jednak stały się głośniejsze i przybrały ton jej pani, karcący. Diabelskie nasienie, bękarcie marny, ostatnia najgorsza niepiśmienna Zet, któraś przed obowiązkiem zbiegła w chwili, gdy twoja pani potrzebowała cię najbardziej. Albowiem jest powiedziane, bądźcie poddani starszym, a wszyscy jedni drugim bądźcie poddani. Pokorą bądźcie wewnątrz ozdobieni, gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. I tak sączył się jej do ucha z ciemnego lasu głos pani. I zapomniawszy się, dziewczyna odpowiedziała na głos wpadający śnieg. Azali, Pismo Święte nie głosi też, uchodź na górę, byś snać nie zginął? I roześmiała się. Wiedziała przecież, że tak było napisane i że wygrała tę potyczkę. Jej śmiech jednak wzbudził czujność lasu, ten nowy dźwięk w jego uśpionym bezruchu i dziewczyna musiała się klepnąć w policzki, by się uciszyć i przynaglić swe ciało. Głos pani spadł na ziemię jak śnieżny płatek i biegnąca zostawiła go za sobą. Księżyc wyłonił się już cały z zapierzyny chmur, a noc rosła. Dziewczyna była zmęczona, tak bardzo zmęczona. Gnały ją do przodu jedynie powietrze w płucach i pęd własnej trwogi. Jej oddech był widoczny w białych obłokach, które płynęły za nią. I usłyszała w uchu nowy głos. Czemuż to, dziewczyno, kierujesz kroki na północ? Biegnę ku życiu, biegnę ku żywym, odpowiedziała. Jak najdalej od pewnej śmierci, jak najdalej od diabła, który grasuje niewidzialny w osadzie, ku czemuś, co kiedyś spostrzegłam nad ramieniem gubernatora. Był to pergamin, mapa z nakreśloną na wschodzie szeroką zatoką i drabiną rzek jak promienie słońca, które odchodziły od niej na północ. Tłustym paluchem dźgał ten rysunek pan gubernator i jego mościowi stojącemu obok mówił, że tutaj, na samej górze narysowanych ziem, na północy są osady Francuzów, Kanada, a na południu osady Hiszpanów, La Florida. I gdym na prędce pakowała swoje rzeczy do worka tuż przed ucieczką, przypomniałam sobie, że choć i Francuzi, i Hiszpanie to przebrzydli papiści, to jednak wyznają podobnego Boga z tych samych najświętszych ksiąg. A że odległość na północ i południe wydawała się taka sama, muszę wybrać Francuzów, bo ani w ząb nie znam hiszpańskiego. Za to mowy francuskiej trochę liznęłam i mogę się porozumieć. Czyżbyś nie znała skali tego miejsca? Zapytał głos i teraz pobrzmiewała w nim pogarda. Na co dziewczyna odrzekła: nie, ale z pewnością musi być dużo mniejsze niż moja ojczyzna za morzem, gdzie wszelkie pole tak jest przesiąknięte legendami, mitami i pradawnymi bitwami, że każdy krok nie tylko w przestrzeni się stawia, lecz także w warstwach czasu, w odróżnieniu od tego nowego świata. Tutaj jest jedynie ziemia, nic innego. Wszystkie grunta, góry i drzewa nietknięte są opowieścią. To miejsce jest arkuszem, który dopiero trzeba zapisać. A jak sądzisz? Pytał głos. Nawet gdybyś miała przetrwać tę wędrówkę, co przebrzydli papiści zrobiliby z taką młodą dziewczyną, z takim młodym ciałem jak to twoje, ciałem młodej, żeńskiej istoty? Och, nie zwracaj moich myśli ku tak nikczemnej doli, odparła ostro. Głos jednak nie ustępował. I ty, któraś znała tylko wygodę i towarzystwo, któraś spała całe życie u boku innych ciepłych ciał, ty, któraś szukała innych ludzi, gdy tylko byłaś sama przez jedną chwilę, bo samotność była ci nieznośna, jesteś gotowa obyć się całkowicie bez towarzystwa w tej otchłannej głuszy? I chciała załkać, powstrzymała się jednak i powiedziała: bynajmniej nie jestem sama, bo zawsze noszę w sercu Boga mego. I tak było. Głęboko w sobie czuła Boga, punkcik światła. Głos jednak rzekł: a co, jeśli najtrwalszym zagrożeniem nie jest wcale człowiek, lecz ta stworzona przez Boga dzicz, te srogie ostępy, zwierzęta, które tutaj krążą i polują? I po raz pierwszy pomyślała o śmiertelnym chłodzie tych dni pod koniec zimy. Potem o wilkach, lwach górskich i wężach, które na tych dzikich, nieucywilizowanych ziemiach stworzyły sobie dom. A były to tylko zagrożenia jej znane. Przypuszczała jednak, że muszą też czaić się i nieznane. Monstra niezapisane w człowieczej wyobraźni, trudności niemożliwe do pokonania. Kiedy była całkiem mała, a panicz Kit, syn pani, nie uwziął się jeszcze, by ją dręczyć, gdy kilka razy łagodniej usposobiony posadził ją sobie na kolanie i pokazywał okropności ze swoich książek, widziała tam obrazek mężczyzny bez głowy, z oczami osadzonymi głęboko w ramionach, z ustami pod żebrami. Człowieka z głową psa. I panicz Kit opowiadał jej zdumiewające historie. Rzeczy, o których wiedzieli wykształceni chłopcy, na przykład o lemurach, złośliwych cieniach zmarłych i o miejscach na oceanie, gdzie marynarzy z jednej strony wciąga przeżuwająca paszcza, a z drugiej zgarnia z pokładu i pożera gigantyczna bestia. O tajemniczych kobietach z ciałami lwów, o psotnych leśnych duszkach, które porywają dzieci, by je wychowywać w krainach pod wzgórzami i zostawiają w ich miejsce popiskujące niemowlęta z gliny. A co nie było zapisane w książkach lub czego Kit nie opowiedział, mógł stworzyć jej bystry i płodny umysł. Na przykład kobietę z zębami żmii albo czarną, trującą mgłę przyczajoną nisko przy ziemi. Domyślała się, że w miejscu tak rozległym i różnorodnym potwory mnożą się jak grzyby po deszczu. Nawet budzący największy postrach mężczyźni z fortu bali się potworności, co się kryły w puszczy, nie niedźwiedzi i potworów, lecz zmyślnych ludzi, którzy ich nienawidzą i podstępnie zabiją. Z drugiej strony żyła wśród mieszkańców fortu wystarczająco długo, by wiedzieć, że nawet wśród jej rodaków są ludzie źli, bo o niektórych panach wszystkie dziewczyny szeptały między sobą, żeby się ich wystrzegać. Byli też żołnierze z czerwonym błyskiem diabła w oku, a także najemnicy, którzy zabijali z równą łatwością, z jaką spali. I jednego z nich pewnikiem wysłano za nią, bo nie można było pozwolić, żeby to, czego się dopuściła, uszło jej płazem. Zadrżała, i musiała wyrzucić z myśli tortury, którym ten łotr ją podda, jeśli uda mu się ją schwytać. Bo nawet człowiek dobry jest niebezpieczniejszy niż najgorszy niedźwiedź, a ona widziała, co potrafi zrobić stary ślepy niedźwiedź z wyrwanymi z czarnych dziąseł zębiskami, odciętymi pazurami, z różowymi krzyżykami w miejsce wyłupionych oczu. W ogrodach jej rodzinnego miasta w starym kraju stała w letnim upale wśród odświętnie wystrojonych gapiów w gorączce ekscytacji i nie mogła oderwać oczu od miejsca, gdzie biedny niedźwiedź, ciężki, cuchnący i zasliniony, został przywiązany do pala. Gdy jednak wypuszczono rozwścieczone psy, by podgryzały to nieszczęsne, skołtuniałe zwierzę, niedźwiedź spokojnie je odrzucał, pierwszego, drugiego, trzeciego, aż wszystkie trzy, poturbowane i skomlące, odczołgały się gdzieś, gdzie mogły skonać, w spokoju i samotności. Wszędzie dookoła ludzie drwili głośno z tych zwierząt, zarówno zwycięzcy, jak i pokonanych. Ona zaś wróciła do domu, niosąc w trzewiach lód zgrozy. I tamtej nocy biedny stary niedźwiedź wkroczył do jej najgorszych koszmarów. Odsłaniał dziąsła z wrzodami wezbranymi zieloną ropą, aż obudziła się ze wstrętem przy dźwięku porannych dzwonów. A ten słynny niedźwiedź bojowy był zaledwie niedźwiedziem miejskim, nieprzywykłym do gęstych starych borów tej dziczy. Był niedźwiedziem oswojonym. Dziki niedźwiedź byłby o wiele bardziej zajadły i rozjuszony, podobnie jak wszystko na tych pogrążonych w nocnych mrokach ziemiach. Byłoby to w swojej skali i furii coś niewyobrażalnego, a ludzie byliby jeszcze gorsi. Zataczała się, jej ciało osłabło, a oddech rzęził w mroźnym powietrzu. Musiała się oddalić od fortu o całe mile, pomyślała i odważyła się obejrzeć za siebie w stronę miejsca, gdzie powinien się wznosić. Nie znalazła jednak ani śladu jego światła na niebie, żadnego dowodu, że jego mieszkańcy w ogóle przybyli na tę ziemię i to był dobry znak. Głos pojawił się raz jeszcze, by powiedzieć łagodnie: głupiec zawsze będzie głupcem. Zamilcz! Zawołała do głosu w swojej głowie i głos jej posłuchał, ucichł, a ona znowu została sama w tej straszliwej ciemności.